Błogosławieni są ci, którzy są prześladowani.
Gdybyś zapytał kogoś na ulicy, o czym nauczał Jezus, nawet jeśli ta osoba nie jest wierząca, prawdopodobnie zgadłaby, że Jezus nauczał o miłości. I miałaby rację. Jezus nauczał o miłowaniu Boga, nauczał o miłości do bliźniego, nauczał nawet o miłości do nieprzyjaciół. Przy tylu jego naukach o miłości można by się zastanawiać, jak ktokolwiek mógł nienawidzić Jezusa. Jak można nienawidzić kogoś, kto przyszedł na ten świat z miłością? A jednak wiemy, że ludzie go nienawidzili, aż do ukrzyżowania go na krzyżu. Ale zanim doszło do krzyża, Jezus ostrzegał nas, swoich uczniów, że będą takie czasy, gdy ludzie będą nas nienawidzieć tylko z powodu tego, w co wierzymy. Jak więc powinniśmy to przeżywać? Co powinniśmy zrobić? Jak radzić sobie z tymi, którzy nienawidzą? Właśnie na to chcę, abyśmy spojrzeli, więc jeśli masz Biblię, proszę, otwórz ją ze mną na 15 rozdziale Ewangelii Jana. Przez ostatnie kilka tygodni przyglądaliśmy się temu, co nazywa się mową pożegnalną w Ewangelii Jana. To są nauki, które Jezus przekazał swoim uczniom podczas ostatniej wieczerzy, w noc poprzedzającą jego ukrzyżowanie. W marcu wygłosiłem kazanie na temat pierwszej połowy rozdziału 15 Ewangelii Jana, zatytułowane Relacja z Bogiem. Zachęcam cię, abyś wrócił do niego i wysłuchał go online. Dlatego nie będę dzisiaj rano głosił tego samego kazania. Po prostu przeczytam pierwszych 17 wersetów, o których już mówiłem, i dodam kilka krótkich komentarzy, zanim skupię się na drugiej połowie rozdziału 15 Ewangelii Jana. 15. 1. Ja jestem prawdziwym krzewem winnym, a mój ojciec jest winogrodnikiem. 2. Każdą latorośl, która we mnie nie przynosi owocu, odcina, a każdą, która przynosi owoc, oczyszcza, aby przynosiła więcej owocu. 3. Wy już jesteście czyści dzięki słowu, które wam głosiłem. 4. Trwajcie we mnie, a ja w was. Jak latorośl sama z siebie nie może przynosić owocu, jeśli nie trwa w winnym krzewie, tak i wy, jeśli we mnie trwać nie będziecie. Jezus jest naszym połączeniem z Bogiem Ojcem. Nikt nie przychodzi do Ojca, jak tylko przez Niego. On jest prawdziwym krzewem winnym, a my jesteśmy Jego latoroślami. Gdy przylgniemy do Jezusa w wierze, przechodzimy ze śmierci do życia, a to obfite życie, które nam daje, przynosi duchowy owoc i On wiernie oczyszcza nas, abyśmy byli jeszcze bardziej owocni. Przycinanie w sensie ogrodniczym polega na usuwaniu z rośliny rzeczy, które mogą blokować jej wzrost. Jeśli więc odetniesz te rzeczy, roślina może swobodnie rosnąć jeszcze bardziej. W ten sam sposób, duchowo, Bóg oczyszcza ciebie, usuwając rzeczy, które mogą blokować twój duchowy wzrost, abyś mógł wzrastać jeszcze bardziej. Przycinanie nie zawsze jest przyjemne, ale jest częścią procesu wzrostu. Jako ludzie, ogólnie rzecz biorąc, nie lubimy zmian. Lubimy, gdy rzeczy są takie, jakie są. Ale wiele razy, aby wzrastać, Bóg wprowadza zmiany do naszego życia. Bóg może zakłócić nasze życie, abyśmy mogli przynosić jeszcze obfitszy owoc dla Niego.
5. Ja jestem krzewem winnym, wy jesteście latoroślami. Kto trwa we mnie, a ja w nim, ten wydaje wiele owocu, bo beze mnie nic nie możecie uczynić. 6. Kto nie trwa we mnie, zostaje wyrzucony jak latorośl i usycha. Takie zbiera się, wrzuca do ognia i płoną. 7. Jeśli trwać będziecie we mnie, a słowa moje w was pozostaną, proście o cokolwiek chcecie, a spełni się wam. 8. Przez to uwielbiony będzie mój ojciec, że wydacie obfity owoc i staniecie się moimi uczniami. 9. Jak mnie umiłował Ojciec, tak i ja was umiłowałem. Trwajcie w mojej miłości. 10. Jeśli będziecie zachowywać moje przykazania, będziecie trwać w mojej miłości, jak ja zachowałem przykazania mojego Ojca i trwam w Jego miłości. 11. To wam powiedziałem, aby radość moja była w was i aby radość wasza była pełna.
Jak więc możemy pozostać połączeni z Jezusem, krzewem winnym? Jezus mówi, że to jest proste. Trwajcie we mnie, a ja w was.
Może twoje tłumaczenie mówi pozostawać lub wytrwać w Chrystusie. Z tego słowa rozumiemy, jak ważna jest relacja z Bogiem. A relacja z Bogiem zawsze przynosi owoc. Owoc nie pochodzi z nas samych, lecz z bycia połączonym z krzewem winnym. Jezus mówi o owocu Ducha Świętego. Miłości, radości, pokoju, cierpliwości, uprzejmości, dobroci, wierności, łagodności i opanowaniu. To są widoczne owoce działania Ducha Bożego w naszym życiu. I jak wiesz, nie da się zrobić owocu w mikrofalówce. Owoc potrzebuje czasu, żeby dojrzeć. Ale im bardziej trwasz w Jezusie Chrystusie, im bardziej za Nim podążasz, tym bardziej te owoce będą rosły i objawiały się w twoim życiu. Trwanie w Jezusie zaczyna się od zbawienia, ale tam się nie kończy. Zbawienie to dopiero początek drogi, do której Bóg cię powołuje. Jezus jest dobrym pasterzem. On nas prowadzi, a my za Nim podążamy.
Czasami możemy sprowadzić obfite życie, które oferuje Jezus, tylko do zdobycia biletu do nieba.
Masz swój bilet? Musisz mieć swój bilet? Dobrze, jak zdobyć bilet, wierząc w Jezusa? Okej, wierzę, po prostu daj mi mój bilet do nieba. Tak, jako wierzący czekamy na wieczność w niebie z Chrystusem. Ale nie o to tylko chodzi. Chodzi również o chodzenie z Bogiem dzisiaj, trwanie w Nim dzisiaj, ufanie Mu dzisiaj, gdy On cię dziś prowadzi. Teraz, powiedziawszy to, w wersie 6 Jezus przestrzega nas, by pamiętać o wieczności. Martwe gałęzie w wersecie 6 i 2 wydają się przedstawiać ludzi, którzy nie wierzą w Jezusa. Biblia mówi o wspaniałej rzeczywistości nieba, ale wspomina też o trzeźwiącej rzeczywistości piekła, miejscu wiecznej kary dla tych, którzy odrzucili Chrystusa. Wielu ludzi lubi biblijne wyobrażenie nieba, ale nie podoba im się biblijna koncepcja piekła. Jednak ta sama Biblia, która uczy nas o niebie, mówi nam również o piekle. Jezus wielokrotnie mówił o rzeczywistości piekła.
Jeśli jesteś tutaj dzisiaj rano i nie wierzysz w Jezusa, chcę cię ostrzec, że stawka jest bardzo wysoka. To nie jest gra. Piekło jest tak samo rzeczywiste jak niebo. Jakim rodzajem gałęzi jesteś? Czy jesteś żywą gałęzią połączoną z Jezusem, prawdziwym krzewem winnym? A może jesteś jak martwa gałąź, oczekująca na sąd Boży? Modlę się, abyśmy wszyscy tutaj byli żywymi gałęziami, trwającymi w Jezusie Chrystusie.
12. To jest moje przykazanie, abyście się wzajemnie miłowali, tak jak ja was umiłowałem.
13. Nikt nie ma większej miłości od tej, gdy ktoś oddaje swoje życie za swoich przyjaciół.
14. Wy jesteście moimi przyjaciółmi, jeśli czynicie to, co wam przykazuję.
15. Już was nie nazywam sługami, bo sługa nie wie, co czyni jego Pan. Lecz nazwałem was przyjaciółmi, ponieważ oznajmiłem wam wszystko, co usłyszałem od mojego Ojca.
16. Nie wy mnie wybraliście, lecz ja was wybrałem i przeznaczyłem was, abyście szli i wydawali owoc, i aby wasz owoc trwał, aby Ojciec dał wam wszystko, o cokolwiek go poprosicie w imię moje.
17. To wam przykazuję, abyście się wzajemnie miłowali.
Kiedy uczniowie to usłyszeli, jeszcze nie znali pełnego znaczenia tego, co mówił Jezus.
Wkrótce mieli się tego dowiedzieć, gdy Jezus poszedł na krzyż i oddał swoje życie za nich i za nas.
Jezus dał nam ten przykład ofiarnej miłości i mówi swoim uczniom, teraz idźcie z radością i kochajcie się w ten sposób. I mówi, jesteście moimi przyjaciółmi. Pomyślcie o tym, jesteśmy przyjaciółmi Stwórcy Wszechświata. Bóg nie tylko cię kocha, ale cieszy się tobą, lubi spędzać z tobą czas, nazywa cię przyjacielem. Czy wiesz o tym w naszym Bogu? To był krótki przegląd wersetów od 1 do 17. Jak powiedziałem, możesz wrócić i posłuchać kazania, które głosiłem w marcu na temat tych fragmentów. Teraz Jezus przechodzi od tematu miłości do tematu nienawiści. 18. Jeśli świat was nienawidzi, wiedzcie, że mnie znienawidził wcześniej niż was. Jezus zaczyna od słowa jeśli, ale to nie jest jeśli, które raczej się nie wydarzy. Nie. Tutaj Jezus mówi jeśli i w tym kontekście oznacza to, że bardzo prawdopodobnie tak się stanie.
A więc Jezus nie mówi swoim uczniom, że istnieje maleńka szansa, że świat ich znienawidzi. On mówi im, że jest to bardzo prawdopodobne.
Dlaczego? Ponieważ świat najpierw znienawidził Jezusa.
Innymi słowy, Jezus mówi, nie dziwcie się, gdy te rzeczy was spotkają, bo najpierw spotkały mnie.
Jezus przyszedł, głosząc dobrą nowinę o Królestwie Bożym, o przebaczeniu grzechów. Przyszedł i uzdrawiał niewidomych, wskrzeszał umarłych,
chodził po wodzie. I możesz pomyśleć, jak ludzie mogli go za to nienawidzić? A jednak tak było. Nienawidzili go do tego stopnia, że posłali go na męki i śmierć na krzyżu. Jezus mówi, nie dziwcie się, jeśli świat znienawidzi was w ten sam sposób. Jednak to nie znaczy, że powinniście szukać nienawiści. Są chrześcijanie, którzy chodzą i próbują prowokować ludzi.
Może w rozmowie, a może w internecie. Chcą się po prostu kłócić.
Ale Biblia mówi nam, żeby mówić prawdę w miłości i starać się żyć w pokoju ze wszystkimi. Nie musisz się starać, żeby ludzie cię znienawidzili.
Kiedy byłem w seminarium, pracowałem w kawiarni. Wszyscy tam wiedzieli, że jestem wierzący. Ja i moi współpracownicy prowadziliśmy świetne rozmowy na temat wiary i niektórzy z nich zostali moimi przyjaciółmi. Nasza menadżerka miała urodzić dziecko, więc przez 6 tygodni miała być nieobecna. Tak, tyle wynosi urlop macierzyński w Stanach. 6 tygodni. Pod jej nieobecność miała ją zastąpić kierowniczka z innego sklepu. Nigdy wcześniej jej nie spotkałem, ale słyszałem, że identyfikuje się jako osoba homoseksualna. Najwyraźniej ona też słyszała, że jestem chrześcijaninem, zanim się poznaliśmy. Pamiętam pierwszą zmianę, którą razem pracowaliśmy. Atmosfera wydawała się bardzo napięta. Nie z mojej strony, ale z jej. Unikała kontaktu wzrokowego i niewiele mówiła, gdy zadawałem jej pytania. Jednak z czasem bariery zaczęły znikać. Zaczęliśmy więcej rozmawiać i lepiej się poznawać.
A dowiedziałem się, że nie miał on w przeszłości dobrych doświadczeń z chrześcijanami. Nie wiem, co mu powiedzieli, ale sprawiło to, że początkowo był zdenerwowany rozmową ze mną, bo myślał, że będę taki sam jak oni. Myślał, że będę jedynie próbował się z nim kłócić i go prowokować. Ja wiedziałem, w co on wierzy na temat seksualności, a on wiedział, w co ja wierzę na ten temat. To było jasne. Ale czy to oznaczało, że musimy walczyć i się spierać o to? Gdybym chciał go sprowokować, mógłbym to zrobić. Ale jaki byłby w tym sens? Zamiast tego rozmawialiśmy o różnych rzeczach i w pewnym momencie mogłem opowiedzieć o mojej wierze w Chrystusa. Nie wiem, gdzie on jest dzisiaj, ale wierzę, że ziarno zostało zasiane. Chodzi mi o to, że Jezus powiedział, jeśli świat was nienawidzi, nie próbuj sprawiać, żeby świat was nienawidził. Nie bądź jedną z tych osób, które ciągle prowokują innych w internecie lub w rozmowie. Raczej jak mówi list do Kolosan, rozdział 4, niech wasza mowa zawsze będzie uprzejma,
zaprawiona solą, abyście wiedzieli, jak należy odpowiadać każdemu. Werset 19.
19. Gdybyście byli ze świata, świat kochałby was jak swoich. Lecz ponieważ nie jesteście ze świata, ale ja was wybrałem ze świata, dlatego świat was nienawidzi. Kiedy Jezus mówi świat, nie ma na myśli planety Ziemia. Nie. Kiedy czytamy słowo świat w Nowym Testamencie, chodzi o ideologię, która sprzeciwia się Bogu. To miłość do duchowego systemu, który jest przeciwko Bogu i sprawom Bożym. To duchowy system kierowany przez złego. Szatana. To ludzie, którzy nie wierzą w Boga, odrzucają Boga, są przeciwko Bogu, a wpływ tego systemu i jego skutki możemy dostrzec wszędzie.
List do Rzymian 12:1 mówi: nie upodabniajcie się do tego świata, lecz przemieniajcie się przez odnowienie umysłu waszego. A pierwszy list Jana 2:15 mówi: nie miłujcie świata ani tych rzeczy, które są na świecie. Kiedy więc Biblia mówi o świecie, opisuje tych, którzy aktywnie sprzeciwiają się Bogu. Jezus mówi: gdybyście byli ze świata, to znaczy, gdybyście dołączyli do świata w grzechu i sprzeciwiali się sprawom Bożym, wtedy świat by was kochał. Ale on mówi do uczniów: ponieważ nie jesteście ze świata, bo ja was wybrałem i wyciągnąłem was ze świata, dlatego świat was nienawidzi. Być może słyszałeś wyrażenie, że jesteśmy na świecie, ale nie powinniśmy być ze świata. To pochodzi z takich wersetów. Jeśli jesteś w Chrystusie Jezusie, on wyrwał cię z królestwa ciemności. On cię wybrał i wyciągnął z panowania grzechu. Ale wciąż tu żyjesz. Nadal żyjesz w grzesznym i złamanym świecie. Jeszcze nie jesteś w niebie.
Jesteś więc na świecie, ale nie powinieneś być ze świata. Powinna istnieć różnica między tobą a grzesznym światem wokół ciebie. Gdzie więc przebiega ta granica? Gdzie jest granica między byciem na świecie, a nie byciem ze świata?
Czy powinniśmy jako Kościół się izolować? Czy powinniśmy kupić ziemię w miejscu, gdzie nikogo nie ma, aby zbudować naszą społeczność z dala od skażenia tego świata? Czy to jest rozwiązanie? Otóż nie. Jak możesz dzielić się nadzieją Chrystusa z ludźmi, jeśli wokół nie ma żadnych ludzi? Jak możesz być światłem, jeśli nie ma ciemności? To więc nie jest odpowiedź.
Czy więc powinniśmy starać się wtopić w świat? Czy powinniśmy przyjmować to, co świat przyjmuje i próbować integrować sprawy świata z naszymi kościołami? Nie, to także nie jest odpowiedź, ponieważ list do Rzymian 12 mówi: nie upodabniajcie się do tego świata, lecz przemieniajcie się przez odnowienie umysłu waszego. Więc izolacja nie jest rozwiązaniem. Integracja też nie jest rozwiązaniem. Jaka więc jest odpowiedź? Myślę, że Jezus daje nam odpowiedź w Ewangelii Mateusza 10:16. Oto ja was posyłam jak owce między wilki. Bądźcie więc roztropni jak węże i nieskazitelni jak gołębie. Jezus wysyła swoich uczniów. On wybrał ich ze świata, wyciągnął ich ze świata, ale posyła ich z powrotem do tego samego świata. Nadal jest praca do wykonania. Zaginieni ludzie wciąż muszą usłyszeć dobrą nowinę Ewangelii. Ale Jezus ich ostrzega: idziecie do wrogiego świata. Są tam wilki. To niebezpieczne dla owiec. Dlatego musicie być mądrzy, musicie być rozważni, musicie być przebiegli jak węże.
Tam, skąd pochodzę, w Teksasie, jest dużo węży. Z mojego doświadczenia wynika, że węże nie robią dużo hałasu, żeby cię ostrzec, że nadchodzą. Trzymają się nisko i cicho się skradają. Czasem możesz przejść tuż obok węża i nawet nie wiedzieć, że tam jest. Są sprytne, mądrze wybierają swój moment, są świadome swojego otoczenia. Tak samo ty musisz być świadomy swojego otoczenia. Uważaj na pułapki.
ten świat jest miejscem wrogim. Niektórym ludziom możesz ufać, innym nie możesz ufać. Niektórzy ludzie chcą dla ciebie dobrze, inni nie. Musisz mądrze wybierać swoje momenty. Główna rzecz, którą Jezus mówi tutaj w 10 rozdziale Ewangelii Mateusza i 15 rozdziale Ewangelii Jana, to nie bądź naiwny. Świat odrzucił Jezusa, więc nie bądź zaskoczony, jeśli odrzuci również ciebie.
Jednocześnie bądźcie niewinni jak gołębie, mówi Jezus. Gołąb jest nieszkodliwy, gołąb jest łagodny. Nie jest cyniczny, jak mówi pewien autor. Udane chrześcijańskie życie wymaga, byśmy znaleźli optymalną równowagę między gołębiem a wężem. Powinniśmy dążyć do łagodności, nie będąc łatwowiernymi, i musimy być ofiarni, nie pozwalając się wykorzystywać. Jesteśmy świadomi taktyk używanych przez wroga, ale trzymamy się wyższych zasad. Jezus kontynuuje. Pamiętajcie słowa, które wam powiedziałem. Sługa nie jest większy od swego pana. Jeśli mnie prześladowali, was też będą prześladować. Jeśli przestrzegali mojego słowa, waszego też będą przestrzegać. Jezus powtarza swoje słowa uczniom w 13 rozdziale Ewangelii Jana, gdy umył im nogi. Wtedy kontekst był taki, że skoro on z miłością im służy, oni także powinni z miłością służyć innym, tak jak ich mistrz i nauczyciel, Jezus, im służył. Teraz zastosowanie tych słów skupia się na prześladowaniach. Jeśli prześladowali ich mistrza, Jezusa, będą prześladować również jego naśladowców. Jednocześnie ci, którzy słuchali Jezusa, będą też słuchać ich.
Kiedy wpiszesz w Google obietnice Boże, zazwyczaj pojawiają się takie obietnice jak: Bóg nigdy cię nie opuści. Bóg zatroszczy się o ciebie. Bóg słyszy twoje modlitwy. Bóg działa we wszystkim na twoje dobro. Bóg cię umocni. Bóg ci pobłogosławi. Wszystkie te obietnice są prawdziwe i dobre. Chwała Bogu za te obietnice. Alleluja. Powinieneś mocno trzymać się tych obietnic.
Ale wiesz, czego często brakuje na tych listach? Takich obietnic jak w wersecie 20. Będą was prześladować. Albo drugi list do Tymoteusza 3:12. Wszyscy, którzy chcą żyć pobożnie w Chrystusie Jezusie, będą prześladowani.
Chociaż o tych obietnicach nie mówi się tak często, one także są równie prawdziwe. Według projektu Estera, w naszym dzisiejszym świecie, 322 chrześcijan jest zabijanych za wiarę każdego miesiąca. 214 kościołów i chrześcijańskich nieruchomości jest niszczonych każdego miesiąca. 772 akty przemocy, pobicia, porwania, gwałty, aresztowania itd. popełniane są wobec chrześcijan każdego miesiąca. To są nasi bracia i siostry w Chrystusie, którzy biorą swój krzyż i naśladują Chrystusa, nie wstydząc się Ewangelii Jezusa Chrystusa.
Czy możemy na chwilę się zatrzymać i pomodlić się za naszych braci i siostry, którzy w tej chwili toczą dobry bój wiary?
Boże, modlimy się za naszych braci i siostry, którzy dziś doświadczają prześladowań. Panie, w niektórych miejscach nie potrafimy sobie nawet wyobrazić, przez co przechodzą. Błogosław ich, Ojcze. Daj im dzisiaj siłę. Posil ich w tej właśnie chwili, gdy gromadzą się, by ciebie wielbić.
W imieniu Jezusa. Amen.
Słysząc te statystyki, wydają się one tak odległe, gdy siedzimy tu, w Europie, ciesząc się wolnością religijną. Nasza sytuacja jest inna i powinniśmy chwalić Boga za pokój i wolności, którymi nas obdarzył. To jest błogosławieństwo. Nie musisz sztucznie szukać prześladowań, ponieważ Jezus obiecał, że one przyjdą. Co więc możemy powiedzieć naszym braciom i siostrom, którzy mierzą się z intensywnymi prześladowaniami w innych częściach świata? Mam nadzieję, że pewnego dnia, gdy spotkamy ich w niebie,
będziemy mogli spojrzeć im w oczy i powiedzieć: zrobiłem, co do mnie należało. Może nie zostałem zabity za swoją wiarę, ale stałem z Tobą w walce, ramię w ramię. Nie wstydź się Jezusa Chrystusa w domu, nie wstydź się Jezusa Chrystusa w pracy, nie wstydź się Jezusa Chrystusa w szkole, w swojej społeczności.
Kiedy przychodzą prześladowania, trwaj wytrwale ze względu na Ewangelię. Gdy ludzie plotkują o Tobie, stój niewzruszenie. Gdy ludzie śmieją się z Ciebie lub drwią z Twojej wiary, stój niewzruszenie. Kiedy Twój szef grozi Ci zwolnieniem, jeśli nie zrobisz czegoś nielegalnego dla niego, trwaj niewzruszenie. Kiedy ludzie nie włączają Cię do swojego grona z powodu Twojej wiary, trwaj niewzruszenie w imieniu Jezusa Chrystusa. Dziś w Polsce, w roku 2025, wydaje się dość rzadkie, by ktoś został zabity za wiarę w Jezusa. Może się to jednak zdarzyć. Chociaż nie wszyscy jesteśmy powołani, by umrzeć za Chrystusa, wszyscy jesteśmy powołani, by dla Niego żyć. Błogosławieni, którzy cierpią prześladowania dla sprawiedliwości, albowiem do nich należy Królestwo Niebieskie. Jeśli prześladowali naszego Zbawiciela, będą też prześladować was. Ale Pan jest z Tobą, On da Ci siłę, byś mógł trwać niewzruszenie.
21. Ale to wszystko uczynią wam z powodu mojego imienia, ponieważ nie znają tego, który mnie posłał. 22. Gdybym nie przyszedł i nie mówił do nich, nie mieliby grzechu, lecz teraz nie mają usprawiedliwienia dla swojego grzechu. 23. Kto mnie nienawidzi, nienawidzi także mojego Ojca. 24. Gdybym nie dokonał wśród nich dzieł, których nikt inny nie uczynił, nie mieliby grzechu, lecz teraz widzieli i znienawidzili zarówno mnie, jak i mojego Ojca.
25. Ale musi się wypełnić słowo napisane w ich prawie: nienawidzili mnie bez powodu.
Dlaczego ludzie prześladują Cię z powodu Twojej wiary w Jezusa? Ponieważ nie znają Jezusa, nie wierzą w Niego. A Jezus mówi: nie możesz twierdzić, że kochasz Boga, jeśli nienawidzisz Jezusa. Ponieważ Jezus przyszedł wypełnić wolę Boga Ojca. Kto nienawidzi Jezusa, nienawidzi także Boga Ojca. To wszystko jest ze sobą powiązane.
W wersetach 22 i 24 Jezus mówi: gdybym nie przyszedł i nie mówił do nich, nie mieliby grzechu, oraz gdybym nie dokonał wśród nich dzieł, których nikt inny nie uczynił, nie mieliby grzechu. Oczywiście Biblia mówi, że wszyscy jesteśmy winni grzechu i żyjemy w buncie wobec Boga, ale tutaj Jezus mówi konkretnie o grzechu odrzucenia Jego osoby. Innymi słowy, gdyby Jezus nigdy nie przyszedł na ziemię, nikt nie byłby winny odrzucenia Go. Ale ponieważ przyszedł, ponieważ usłyszeli Jego słowa, ponieważ widzieli Jego dzieła, których nikt inny nie uczynił, i mimo to Go odrzucili, są winni tego grzechu. Nie możesz być neutralny wobec Jezusa. Albo Go kochasz, albo nienawidzisz. Albo Go przyjmujesz, albo odrzucasz. Albo jesteś z Nim, albo przeciwko Niemu. Albo wyznajesz Go przed ludźmi, albo zapierasz się Go przed ludźmi. Albo żyjesz dla Niego, albo żyjesz dla rzeczy tego świata.
Nie możesz być neutralny wobec Jezusa. To tak, jakbyś stał na peronie na stacji kolejowej, a pociąg zaraz odjeżdżał. Ktoś pyta: wsiadasz do tego pociągu? A ty odpowiadasz: nie wiem, nie jestem pewien, jestem neutralny. Ale taka odpowiedź nie zadziała, bo za chwilę ten pociąg odjedzie, z tobą lub bez ciebie. Nie wybierając, tak naprawdę już wybrałeś. Tak samo jest z Jezusem. Nie możesz być wobec Niego neutralny. Jeśli jesteś tutaj dziś rano i jeszcze nie poszedłeś za Jezusem Chrystusem, zachęcam Cię, nie zwlekaj. Życie jest krótkie. Nigdy nie wiesz, kiedy ten pociąg odjedzie. Dziś jest dzień zbawienia. Złóż swoją nadzieję i wiarę w prawdziwym krzewie winnym, Jezusie Chrystusie. Przyłącz się do Niego. Nie czekaj. 26.
A gdy przyjdzie Pocieszyciel, którego ja wam poślę od Ojca, Duch Prawdy, który od Ojca wychodzi, on złoży świadectwo o mnie. 27. A i wy składacie świadectwo, bo jesteście ze mną od początku.
W zeszłym tygodniu, w 14 rozdziale, przyglądaliśmy się obietnicy Jezusa dotyczącej przyjścia Ducha Świętego do Jego uczniów. Jezus miał ich opuścić, ale powiedział: nie martwcie się, poślę wam pomocnika. Przy zbawieniu Bóg posyła nam Ducha Świętego, aby zamieszkał w nas. W zeszłym tygodniu mówiliśmy o tym, jak Duch Święty daje ci pomoc, nadzieję, prowadzenie i pokój. I tutaj widzimy, że Duch Święty pomaga nam świadczyć o Jezusie wobec świata. Masz siłę i moc, by świadczyć o Jezusie Chrystusie. Ponieważ Duch Święty, który mieszka w tobie, daje ci moc do świadczenia i opowiadania o Jezusie Chrystusie. Ważne jest, aby pamiętać o kontekście. Kontekst to prześladowania. Kiedy jesteśmy prześladowani, pojawia się pokusa, by milczeć lub nie być zbyt odważnym. Ale Jezus mówi, że kiedy nadchodzą prześladowania, Duch Święty pomoże ci być odważnym. Duch Święty pomoże ci mówić prawdę. Duch Święty da ci słowa do powiedzenia, gdy nadejdą prześladowania.
Jezus szkoli swoich uczniów. On szkoli nas, On przygotowuje nas. Dlaczego? Dlaczego o tym wszystkim wspomina? 16:1. Powiedziałem wam to wszystko, abyście się nie zgorszyli. Jezus ostrzega ich, aby się nie zgorszyli. Co znaczy zgorszyć się albo odpaść? To wyrażenie wydaje się oznaczać dwie rzeczy w Ewangeliach. Tego samego dnia widzimy to samo wyrażenie w Ewangelii Marka 14:27. Wszyscy się zgorszycie. Powiedział im Jezus, bo jest napisane: uderzę pasterza, a rozproszą się owce. Kilka wersetów dalej Piotr mówi: nie, nawet jeśli wszyscy się zgorszą, ja nie. Lecz sam Piotr tej samej nocy zgorszył się i trzykrotnie wyparł się Jezusa.
Co więc znaczy odpaść? W 14 rozdziale Marka i w 16 rozdziale Jana wydaje się, że chodzi o kryzys wiary w obliczu prześladowań. Kiedy Jezusa aresztowano, owce rzeczywiście się rozproszyły, tak jak przewidział to dobry pasterz. Jednak było to tylko tymczasowe. Kiedy Jezus zmartwychwstał 3 dni później, ich wiara została przywrócona i Bóg użył ich do wielkich dzieł. Korzeń ich wiary był na tyle głęboki, że wytrzymał ten kryzys wiary. Inny rodzaj odpadnięcia widzimy w Ewangelii Mateusza 13:20-21. Gdy Jezus nauczał przypowieści o 4 glebach, to, co zasiane na miejsca skaliste, oznacza tego, kto słucha słowa i natychmiast je z radością przyjmuje. Lecz nie ma w sobie korzenia i jest niestały. Gdy przyjdzie ucisk lub prześladowanie z powodu słowa, zaraz się gorszy.
Ten inny rodzaj odpadnięcia, ten z przypowieści o glebach, jest przeciwieństwem pierwszego. Nie było korzenia, ziarno wpadło na skaliste miejsce. Doświadczenie duchowe było tylko chwilowe. Ale gdy przyszły prześladowania, odpadli i nigdy nie wrócili.
Myślę, że zrozumienie tej różnicy jest ważne. Ponieważ niektórzy ludzie przeczytają pierwszy werset i od razu zaczną negatywnie myśleć o sobie. Pomyślą: nie dam rady, zawiodę Boga, będę jedną z tych osób, które odpadną, gdy przyjdą prześladowania. Ale czy to właśnie mówi Jezus w pierwszym wersecie? Jezus powiedział: powiedziałem wam to wszystko, abyście się nie zgorszyli. Chodzi tu nie o potępienie, ale o przygotowanie. Jezus ostrzegał swoich uczniów, aby byli przygotowani, gdy nadejdą prześladowania. W zeszłym tygodniu patrzyliśmy na 14 rozdział Jana, gdzie Jezus obiecał swoim uczniom,
że Duch Święty będzie w nich mieszkał na zawsze. To ci sami uczniowie, którzy tamtej nocy się zgorszyli. Ci sami uczniowie, którzy rozproszyli się, gdy pasterz został uderzony. Bóg chce, abyś był pewny swojej relacji z Nim, a nie niepewny. Chce, abyś był pewny swojej więzi z Nim, a nie pełen strachu. Pierwszy werset dotyczy przygotowania, a nie potępienia. Spójrz na ostatnie wersety. Jezus staje się jeszcze bardziej konkretny. 2. Wyłączać was będą z synagog. Owszem, nadchodzi godzina, gdy każdy, kto was zabije, będzie mniemał, że oddaje Bogu cześć. 3. A to będą czynić dlatego, że nie poznali Ojca ani mnie. 4. Ale powiedziałem wam to, abyście, gdy nadejdzie ich godzina, wspomnieli, że ja wam to powiedziałem. Jezus powiedział, że uczniowie zostaną usunięci z synagog, w których Żydzi się zbierali, oddawali cześć i uczyli się. Uczniowie będą starali się nauczać Izraela o Jezusie, ale będą prześladowani, a nawet zabijani z powodu swojej wiary. Ci, którzy ich zabiją, będą myśleć, że bronią honoru Boga. W rzeczywistości będą jednak prześladować lud Boży, a Boga nigdy nie poznali. Jezus mówi: mówię wam to z wyprzedzeniem, abyście, gdy przyjdzie prześladowanie, pamiętali, co wam powiedziałem. Zobacz, jeśli jesteś podobny do mnie, chcesz być lubiany. Ja chcę, żeby ludzie mnie lubili. Nie chcę, żeby ludzie mnie nie lubili, a tym bardziej nienawidzili.
Ale prawda jest taka, że będą ludzie, którzy cię nie polubią z powodu tego, w co wierzysz. Będą ludzie, którzy będą przeciwko tobie z powodu twoich przekonań. Każdy, kto chce prowadzić pobożne życie w Chrystusie Jezusie, będzie prześladowany. Nie bądź naiwny, bądź przygotowany, ale również bądź pocieszony, ponieważ mamy Zbawiciela, który wie, przez co przechodzisz. Mamy Zbawiciela, który wie, co to znaczy być odrzuconym i wzgardzonym. Ale mamy również Zbawiciela, który odniósł zwycięstwo. Nie odpłacaj złem za zło. Kochaj swoich nieprzyjaciół. Módl się za tych, którzy cię prześladują, bo twoje jest Królestwo Niebieskie.